Na zegarach prawie kwadrans po godzinie 11. Janusz Rzeczkowski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Program z udziałem lubuskich polityków w najważniejszych sprawach dotyczących kraju i regionu. Dziś w parach, więc w pierwszej usłyszymy pana Piotra Barczaka i Sebastiana Ciemnoczołowskiego, odpowiednio z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy Obywatelskiej. Dalej Czesław Fiedorowicz i Tadeusz Jędrzejczak, więc PSL i Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. I ostatnią parą Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, i doradca, przepraszam, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego, pan Karol Zieleński. To w tej ostatniej ćwiartce programu, więc rozpoczynamy pierwszą i witam pierwszą parę, więc jak wspomniałem, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I jest z nami Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, rozpocznijmy od nieudanej procedury wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Senat odrzucił propozycję wybraną w głosowaniu w Sejmie. Większością głosów tym kandydatem był Piotr Wawrzyk. W Senacie większości nie zdobył. No i pytanie do państwa i do panów. Czy widzicie możliwość wyjścia z pewnego rodzaju kryzysu związanego z tym, że jeśli tak dalej pójdzie, to po prostu nie dojdzie do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i zostanie ten, którym jest, a więc Adam Bodnar, wobec którego jest sporo zarzutów natury politycznej. Piotr Barczak rozpoczyna.
No, ubolewam nad tym, panie redaktorze, ponieważ to było ewidentne działanie polityczne i to od dłuższego czasu. Jest tak, że żadna kandydatura Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy nie będzie akceptowana i tutaj akurat jest przykład tak naprawdę Rzecznika Praw Obywatelskich, ale to dotyczy wielu różnych względów, różnych obszarów działania w tym tygodniu, także i kwestia przecież choćby, myślę, zagubienia się Platformy Obywatelskiej wewnętrznie, nawet kwestii dotyczącej aborcji, ale to jest problem rzeczywiście jakby funkcjonowania opozycji samej, a szczególnie Platformy Obywatelskiej, która do każdej rzeczy podchodzi kontra. Nic nie może być to, co idzie, nie wiem, do rozmów, do współpracy z rządem, z Prawem i Sprawiedliwością.
Panie przewodniczący, wejdę w słowo, bo jednak oprócz senatorów z Platformy Obywatelskiej tam byli również senatorowie związani z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy senatorowie niezależni, więc można powiedzieć o opozycji senackiej wobec tego projektu.
Tak, jak najbardziej, ale tu mówię, no wie pan, panie redaktorze, jeżeli mówimy o tak zwanych niezrzeszonych, typu pan Wadim Tyszkiewicz na przykład, no to
czy pan Kwiatkowski, tak?
Bardziej większa platforma niż sama Platforma Obywatelska, tak bym to nazwał. Wszyscy tutaj znamy osobę, także to myślę, że to jest jakby potwierdzenie na to. Skoro on sam twierdzi, że nie wolno współpracować, nawet pozyskiwać pieniędzy dla samorządów tutaj, bo kto będzie współpracował, to potem się policzymy. No tak współpracować się nie da, tak się nie da funkcjonować. W takim zacietrzewieniu niestety powstaje już opozycja, mówię szczególnie jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, że podejrzewam, że gdyby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość wystawiło, co oczywiście jest absolutnie nierealne, tak, na przykład osobę Donalda Tuska, to Platforma i tak by była przeciwko, no bo to jest...
A to ciekawa propozycja. Co na to Sebastian Ciemnoczołowski?
No, pan radny w swoim zacietrzewieniu stracił rozum. A dlaczego? A dlatego, że krytykując, i pan redaktor też się w to wpisuje, pana byłego rzecznika, pana Bodnara, który nigdy nie był rzecznikiem żadnej partii politycznej, nie był działaczem partii politycznej, nie był orędownikiem rządu, był i jest naukowcem, osobą działającą na rzecz praw człowieka, to kandydatura PiS-u jest stricte upartyjniona. No, pan Piotr Wawrzyk jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Był wiceministrem, nie wiem, czy jest jeszcze ministrem spraw zagranicznych. No, jest to osoba, która miała być rzecznikiem rządu, a nie od praw obywateli. I dlatego, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość takie kompromisy proponuje, no to, szanowni państwo, no proszę się nie dziwić, że opozycja, która ma większość w Senacie, cała opozycja, nie tylko Koalicja Obywatelska, będzie przeciwko takim partyjnym, skrajnie upartyjnione.
Panie radny, ale czy taka teza, która została również postawiona, przepraszam, wejdę tylko, czy Adam Bodnar był bezstronnym, niezależnym, niezwiązanym ze środowiskiem opozycji rzecznikiem praw obywatelskich? Proszę mi przypomnieć, kiedy on i w jakich okolicznościach został wybrany na to stanowisko?
Panie redaktorze, ja już to powiedziałem, pan jeszcze raz chce, żebym to powtórzył. Ja mogę jeszcze raz to powtórzyć. Tak, był niezależnym kandydatem, naukowcem działającym na rzecz praw człowieka. Wygrał, został zgłoszony i przegłosowany w 2015 roku. Wtedy kandydatką była pani...
Kiedy rządziła Platforma Obywatelska.
To jest rocznik 77. Nie rozumiem, przerwał mi pan.
Chodzi o to, że wtedy rządziła Platforma Obywatelska i to Platforma Obywatelska go wybrała.
No ale zawsze rządzi jakaś większość w Sejmie czy w Senacie. Natomiast Platforma Obywatelska w przeciwieństwie i wtedy rządząca koalicja, bo nie tylko Platforma Obywatelska, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości szuka autorytetów, niezależnych ludzi, naukowców, którzy działają od wielu lat na rzecz praw człowieka, są z tym tematem związani, z tego tematu znani. A Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło człowieka, który nigdy się tym nie zajmował. Był czy jest, nawet nie wiem, wiceministrem spraw zagranicznych, jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. No, szanowni państwo, on będzie bronił praw tylko jednej większości. No, jest szansa na kompromis.
Znaczy to, że jest posłem, jest wykluczające, panie radny?
Trzeba zgłosić kandydata, który będzie zaakceptowany przez większość. Wtedy jest szansa na kompromis.
Dobrze, to krótko Piotr Barczak i zmieniamy temat.
Nie, no to tylko świadczy, jakie partyjne myślenie ma pan Ciemnoczołowski. Trochę ubolewam, bo całkiem parę lat temu jeszcze trochę inaczej funkcjonował. Wystarczy spojrzeć na rzeczywistość.
Ale bez osobistych wycieczek, proszę.
Ale to
w temacie.
Przepraszam, panie radny, to pan oskarżył przewodniczącego Zielonogórskiej Rady Miasta, że stracił rozum.
Nie rozumiem.
Tak, także bardzo proszę.
Ja rozumiem, że też będę miał ad vocem,
nie,
tak?
Bardzo proszę, Piotr Barczak.
Będę miał ad vocem, dziękuję.
Szanowni państwo, widzicie, czyje tak naprawdę jest zacietrzewienie i pod pięknymi słowami niby tak zwanej demokracji atakuje się wszystkich, którzy mają inne myślenie niż Platforma Obywatelska. To przykre niestety, no ale cóż, taka rzeczywistość. Nawet obraża się rozmówców, osoby, które znają osobiście. Ubolewam.
A wróćmy jeszcze do kandydatury Piotra Wawrzyka. Czy w pana ocenie to była kandydatura, która mogła się zyskać przychylność senatorów opozycyjnych, gdyby nie polityczne zacietrzewienie?
Ewidentnie tak. Proszę zobaczyć, czy jako wiceminister właśnie spraw zagranicznych, czy ktoś słyszał o jego, nie wiem, kwestiach mocno politycznych, o jakichś decyzjach kontrowersyjnych, rozmowach, wręcz przeciwnie. To jest wyjątkowy dyplomata, uznany także na arenie międzynarodowej, właśnie dbający o sprawy ludzi, niezależnie od tego, czy ktoś przynależy do danej partii, czy nie do danej partii. Akurat szczególnie pan Piotr Wawrzyk nie rozróżnia i nie stara się w swoich decyzjach, tylko patrzy przede wszystkim na człowieka. I to była kandydatura, którą Platforma odrzuciła i którą w tej chwili tak właśnie neguje, a próbuje dokładnie przedstawić odwrotnie.
Panowie, czy Platforma Obywatelska skręca w lewo? Takie pytanie nasuwa się po stanowisku Zarządu Krajowego w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Platforma jest za tym, by ta aborcja była możliwa do 12 tygodnia ciąży. No pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Czy Platforma jest jeszcze partią centrum, czy raczej skręca tutaj, jak wskazuje się, w lewą stronę i po lewej stronie szuka sympatii elektoratu?
Ja rozumiem, że pan redaktor traktuje swoich rozmówców w równy sposób i da mi też jeszcze drugą.
Jeśli wykorzysta pan czas na to, ale zastanawiam się, czy w tym temacie jest jeszcze coś więcej do powiedzenia.
No pan radny miał możliwość dwa razy się w tym temacie wypowiadać, ja nie miałem, więc prosiłbym tylko o możliwość tak równego.
Ja proszę o odpowiedź na to pytanie, bo więcej czasu tracimy na dyskusję.
Odpowiem z przyjemnością, tylko wrócę dwoma zdaniami do kandydatury pana Wawrzyka i jeżeli pan Piotr Barczak poczuł się obrażony, to oczywiście przepraszam, nie było moją intencją jego obrażać, tylko zwrócić uwagę na fakt, że jest to daleko idąca kandydatura partyjna, która będzie rzecznikiem jednej i wyłącznej strony sceny politycznej i apeluję do rządu, żeby szukać kandydatów niezależnych, które tą tematykę znają, zgłębiają, są autorytetami, a nie namiestnikami partyjnymi.
I wróćmy do Platformy Obywatelskiej.
Natomiast co do Platformy Obywatelskiej, to Platforma Obywatelska zajęła głos w sprawie tego, co wydarzyło się ostatnio w kraju, przypomnijmy, pan Jarosław Kaczyński razem z rządzącym PiS-em podpalił całą Polskę, spowodował...
Ale wróćmy do Platformy Obywatelskiej. Jak pan ocenia, czy to jest skręt w lewo?
Ja staram się coś mówić.
Nie, pan mówi o PiS-ie, pan ciągle mówi o PiS-ie, pan nie potrafi powiedzieć o Platformie.
No już mówię, tylko szanowni państwo, stanowisko Platformy powstało w związku z tym, co się stało w kraju, a to wywołał PiS, tak? Rzesze protestów kobiet.
Dobrze, ale czy to jest skręt w lewo w pana ocenie, czy nie?
Jeszcze raz.
Czy to jest skręt w lewo? Czy to jest skręt w lewo? Bo tutaj takie jest pytanie. Pojawiają się komentarze, że będziecie teraz państwo szukać wyborcy o lewicowych poglądach. Bo...
Szanowny panie redaktorze, my nie rozumiemy w ten sposób prawo w lewo. To jest bardzo ważny temat. Stanęliśmy w imieniu praw kobiet, właśnie w imieniu praw kobiet, bo w tej chwili nie ma kto ich bronić, nie ma rzecznika, o którym dzisiaj rozmawiamy. Tego oczekiwały kobiety. Chcemy wrócić do kompromisu aborcyjnego, do tego, żeby w szkołach pojawiła się edukacja seksualna, żeby można było korzystać z bezpłatnej antykoncepcji, żeby można było finansować badania prenatalne, żeby wreszcie rząd zaopiekował się rodzinami dzieci niepełnosprawnych, bo dzisiaj takiego wsparcia, jakie oni oczekują, nie ma. Chodzi też o to, żeby stworzyć bezpłatny dostęp do badań in vitro, po to, żeby osoby, które nie mogą mieć dzieci, mogły mieć te dzieci i żeby dzisiaj kobiet nie zostawiać same.
Panowie, czas nas goni. Piotr Barczak teraz do tego.
Ta nowa sytuacja prawna spowodowała, że one są zagrożone i niebezpieczne.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę.
O, włos na głowę się jeżą. Zaczynając zawsze, nie wiem czemu Platforma zaczyna od atakowania w każdej sytuacji rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak jakby każdy, kto miał podobne poglądy, musiał od razu być złym człowiekiem. Szanowny panie redaktorze, drogi Sebastianie, bo przyznamy się od jednak wielu, wielu lat. Ani razu nie odpowiedziałeś na pytanie, czy Platforma Obywatelska jest, czy nie jest, czy członkowie partii są za tym, żeby kobieta mogła decydować na zabicie dziecka do 12 tygodnia życia.
Nie takie było pytanie.
Było pytanie o skręt w lewo i tutaj też proszę o ocenę pana przewodniczącego Rady.
Dobrze, więc to jest ewidentnie sytuacja tak skręcania nie tylko na lewo, ale w ogóle liberalizowania swojej postawy. Jeszcze niedawno Platforma Obywatelska, także w Zielonej Górze, w województwie lubuskim, mówiliście, że tu macie wolny wybór i wielu członków się nie zgadza z taką sytuacją. Więc Platforma Obywatelska w tej chwili dbając, czy chcąc w ogóle jakokolwiek zafunkcjonować, skręca mocno na lewo, właśnie walcząc o ten elektorat, nazwijmy to liberalny, mocno lewicowy. Problem jest tutaj w całej dyskusji w czymś innym, że w tym właśnie, o którym wcześniej mówiłem, zacietrzewieniu Platformy wobec PiS-u, zapomnieli tak naprawdę o możliwości właśnie własnego wyboru, o którym mówicie, tylko narzuca Platforma Góry, czy też zarząd Platformy narzuca nawet swoim członkom, którzy niekoniecznie z tym się zgadzają. I to jest efekt tak naprawdę rzeczywistego wizerunku Platformy.
Panowie, musimy kończyć... Pierwszą część programu...
Panie redaktorze,
panowie, będziemy odbierać w ten sposób czas kolejnym naszym rozmówcom. Także
człowiek jest... Tak? Tu jest dyskusja o tym, czy jeden człowiek może decydować o czymś,
panie,
drugi
panie
człowiek...
Panie Piotrze, ja tylko odpowiem panu, bo to jest ważne. Pan po prostu, jednym zdaniem, pan po prostu powiedział nieprawdę. Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął takie stanowisko, ale jednocześnie powiedział, że daje wolny głos posłom i senatorom koalicji, ale także innym członkom Platformy.
Ale pamięta pan głosowanie, kiedy...
Proszę mówić prawdę.
Kiedy została złamana dyscyplina i wykluczyliście państwo jako Platforma Obywatelska swoich członków, którzy głosowali w konserwatywny sposób. Dobrze, bardzo dziękuję. Sebastian Siemiatkowski, Platforma Obywatelska i Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, byli gośćmi Lubuskiego Forum Radia Zachód. Za chwilę para numer 2. A kolejnymi gośćmi Lubuskiego Forum Polskiego Radia Zachód są pan Tadeusz Jędrzejczak, Nowa Lewica, radny województwa lubuskiego. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Słyszymy się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I jest z nami również Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry, Tadeusz.
Szanowni panowie, proponuję rozmowę o stanie koalicji rządzącej województwem lubuskim. W ostatnim czasie sporo na ten temat mówi się. Także podczas ostatniej sesji sejmiku województwa lubuskiego. Wczoraj miała odbyć się konferencja prasowa trzech liderów sił politycznych tworzących tę koalicję, więc Waldemara Sługockiego, pana posła Bogusława Wątora, również pana posła oraz Stanisława Tomczyszyna, wicemarszałka województwa lubuskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W dziwnych okolicznościach ta konferencja prasowa została odwołana. No i pojawia się pytanie, czy w koalicji wszystko jest okej. To pytanie kieruję do Tadeusza Jędrzejczaka, bo sporo gorzkich słów pod adresem przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, ale jakości rządzenia w regionie padło w ostatnim czasie.
No wie pan, też mamy koalicję, która jest ojcem trzech partii, więc wymaga pewnych, jak zawsze po przyjęciu budżetu i przyjęciu strategii, rozmów wewnątrz koalicyjnych. Ja nie wiem, dlaczego wczoraj ta konferencja się nie odbyła. Nie jestem o tym poinformowany, jaki był tego powód. Niemniej jednak sądzę, że koalicja, która funkcjonuje w województwie od kilku lat, ma do tego pełne prawo, żeby wewnątrz tej koalicji dokonywać oceny i ewentualnego wytyczenia nowych zasad jej funkcjonowania. Oczywiście, jak państwo wszyscy widzicie, są napięcia, są naciski na koalicję, żeby ją rozbić. Dzisiaj podział na kluby w sejmiku jest inny niż w momencie, kiedy odbywały się wybory. W związku z tym jest o tym rozmawiać. Mamy na to w tej chwili właśnie ten czas i z tego co wiem, te rozmowy trwają i myślę, że dojdziemy do jakiegoś wspólnego mianownika, czy chcemy być w tej koalicji, czy też ktoś z kolegami i kolegów w tej koalicji być nie chce. Również powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jaki był tego powód, że w tej sytuacji się znaleźliśmy, ale to jakby jest, moim zdaniem jest normalne w każdej jednej sytuacji politycznej, tym bardziej w tak dużych zmianach, jakie nastąpiły w ostatnich miesiąca.
Panie radny, jedno pytanie, bo w ubiegłym tygodniu została upubliczniona prezentacja, która została z kolei pokazana przez radnych z klubów samorządowych, przez PSL, także prezydenta Zielonej Góry, który jakby utyskuje nad właśnie jakością rządów. No i tam pojawiły się bardzo konkretne zarzuty o niegospodarność, o partyjniactwo, o to, że Urząd Marszałkowski jest wykorzystywany do promocji, no tutaj konkretnie została podana Platforma Obywatelska, a niektórzy pracownicy związani z kolei z PSL-em mieli być straszeni wyrzuceniem z pracy z Urzędu Marszałkowskiego. No to przyzna pan, że to raz, że bardzo rzadko się zdarza, żeby tego rodzaju kwestie ujrzały światło dzienne w takich negocjacjach koalicyjnych, a dwa, że to są przede wszystkim bardzo poważne zarzuty.
No po pierwsze o tym, że wypłynęły te zarzuty prezydenta Zielonej Góry świadczy o tym, że one były po to właśnie formułowane. A druga to jest kwestia PSL-u. Koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego muszą zadać sobie pytanie, czy są niezależną partią, czy są partią, którą kieruje z tylnego fotela prezydent Zielonej Góry, który ma swoje ambicje i chęć przejęcia regionalnego programu operacyjnego dla Zielonej Góry. Sprawa trzecia, o której warto powiedzieć, równe dobrze zarzuty, które kieruje prezydent Zielonej Góry, możemy skierować do prezydenta Zielonej Góry, bo Zielonej Góry stare sprawy nie idą tak dobrze, jak pan prezydent opowiada, a głównie zajmuje się pan prezydent rozbijaniem koalicji. Sprawa czwarta, o której warto wiedzieć, pan prezydent proponował zarówno mi, jak i przez swojego wiceprezydenta, pana Lesickiego, pani Jaworskiej, radnej z sejmiku, żebyśmy do niego dołączyli, proponując różnego rodzaju historie, a jeżeli nie, no to, to on będzie nabawiał swoich radnych i wydawał polecenia, że uchwały nie będą przechodzić. Więc ja się zadaję sobie takie pytanie, czy my jesteśmy demokratycznie wybranym parlamentem wojewódzkim, jednym z 16 w kraju, czy jesteśmy parlamentem, którego częścią rządzi kupiec, który chodzi po sklepie i wybiera sobie książki, które chce kupić, a żeby
później głos nimi
rządować. Mhm. Ja, panie doktorze, kończę powiedzieć. Tak nie może być, na to zgody nie może być i tej zgody po prostu na to.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zielonej Góry ma uwagi, Tak, ja słyszę, że...
Panie, nie, przepraszam, panie radny, bo nie mamy dużo czasu. Kolejne osoby oczekują na zabranie głosu. Bardzo proszę, Czesław Fiodorowicz. Jak pan to skomentuje? Raz, że no, padło konkretne pytanie pod adresem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a dwa, że no, jednak widzimy, że pewne kwestie, które obiektywnie powinny być rozsądzane i załatwiane przez Sejm, jak na przykład kwestia ścieżek rowerowych i połączenia ich sieci z siecią przygraniczną, rozbijają się o personelia, rozbijają się o to, że nie ma zgody.
No, jest to i trudne, i żenujące. Oczywiście przypomnę, że problem naszej koalicji istniejącej jest taki, że troje radnych, którzy startowali z Koalicji Obywatelskiej, przypomnę, że to jest, tam jest stamtąd trzy partie, nie tylko Platforma Obywatelska. Troje radnych wystąpiło z klubu Koalicji Obywatelskiej, doprowadzając do pata w sejmiku. I w związku z tym ten pat musi być rozwiązany. Jest inne porozumienie, które włącza radnych bezpartyjnych i samorządowców, po to, by znaleźć większość sejmiku, która pozwoli jednemu z najsłabszych województw w Polsce ze względu na ilość mieszkańców, na wskaźniki różne, skutecznie zarządzać. No tutaj Tadeusz trochę poszedł za daleko, bo mamy sytuację w sejmiku dosyć specyficzną. Zresztą ja o niej wielokrotnie mówiłem, że szefowie partii powinni zasiadać w sejmiku albo pełnić najważniejsze funkcje. Jedynym szefem partii, który zasiada w sejmiku, jest Stanisław Tomczyszyn. Ani Wontor, ani Sługocki w sejmiku nie zasiadają i to oni z tylnego siedzenia właśnie kierują swoimi ludźmi, więc...
Często mówi się o tych osobach jako nadmarszałkowie. Mówi się, że to są nadmarszałkowie, tak.
Tak, jeżeli chodzi o Janusza Kubickiego, o Jacka Wójcickiego i Jacka Milewskiego, to województwo ma trzy miasta prezydenckie. Czy nam się podobają te osoby, czy też nie, to musimy w interesie miast wojewódzkich bronić ich pozycji, bo one ciągną rozwój. Budżety tych miast, Gorzowa i Zielonej Góry, są prawie dwukrotnie większe od województwa. I tak jak rola miast wojewódzkich w innych województwach jest ważna, tak tej nie można umniejszać. Ja chcę zwrócić uwagę jednak bardzo istotnie na to, że w kwestiach dotyczących ostatniej sesji tej strategii właśnie ta sprawa ścieżek pokazuje pewną małość, bo słyszałem, że to właśnie szefowie partii Bogusław Wontor i Waldemar Sługocki wnioskowali przeciwko banalnej poprawce, która jest w interesie województwa. Reasumując, sytuacja jest dlatego trudna, ponieważ z Koalicji Obywatelskiej wystąpiło troje radnych i musi być porozumienie. Taką rolę spełnia Centrowa Partia Polskie Stronnictwo Ludowe, by szukać szerszego porozumienia dla osiągania konsensusu w sejmiku, czy też większości gwarantującej skuteczne rządzenie województwem. Bo po prostu póki co to mamy wiele znaków zapytania, co będzie dalej.
Tadeusz Jędrzejczak.
Ja chcę powiedzieć o tych ścieżkach rowerowych na Wojewódzkiej do granicy. Ja głosowałem przeciwko temu, dlatego że autorka nie wie, że w Gorzowie po przeprojektowaniu drogi budować ścieżki rowerowe z Gorzowa na granicy jest niemożliwa. Technicznie i prawnie. W związku z tym głosowałem przeciwko, nie przyczyn osobistych. Sprawa druga. No, Czesiu Fiodorowicz dawno na sejmik nie przychodzi.
Ale uczestniczy zdalnie. Bardzo przepraszam, panie Tadeuszu. Można uczestniczyć zdalnie i wiele osób w tej chwili nie uczestniczy osobno, dlaczego osobiście.
Ale niech pan mi pozwoli skończyć, panie redaktorze.
Ale nie można czynić z tego jako zarzutu, prawda?
Ale w okresie pandemii. Próbuję panu powiedzieć, ja próbuję, że Czesiu, gdyby był u nas w Urzędzie Marszałkowskim w czasie sejmiku, to by widział, jak pani przewodnicząca ogłasza przerwę na wniosek pana, na swój własny wniosek, po to, żeby w tym czasie przed pan prezydent Kubicki, który podobno niczym się nie zajmuje w sejmiku, i uzgadnia z klubem bezpartyjnych i samorządowców lubuskich, co dalej pani przewodnicząca ma robić. W Czesiu to nie do końca jest tak, jak mówisz, że całym szacunku dla Janusza Kubickiego w postawie prezydentu. Tutaj chyba została zachwiana rola prezydenta w stosunku do tego, czym jest parlament regionalny. I myślę, że trzeba z głowy na nogi to wszystko postawić i znaleźć metodę i sposób nawiązania dialogu i szukania rozwiązać.
Panowie, zmieniamy temat. Szczepionkę kupiłbym nawet od czeczeńskiej mafii, deklaruje prezydent Chorwacji Zoran Milanović i krytykuje Unię Europejską za nieudolność takich głosów płynących z Europy w kontekście radzenia sobie z pandemią. Kontraktu z koncernami farmaceutycznymi jest zresztą więcej. Pytanie o Unię Europejską i jej wydolność, wydajność, Quo Vadis Unio, także w tym bardzo ważnym dla nas obszarze. Jakie są panów komentarze? Czesław Fiedorowicz, PSL.
Unia Europejska to jest wspólnota, w której my uczestniczymy, odgrywamy bardzo ważną rolę. I słowa krytyki Unii Europejskiej to są słowa krytyki do Polski. Ja się bardzo dziwię, że jeżeli premier Morawiecki od samego początku miał jakiś pomysł, jak to przyspieszyć, to on jako znany bankier, który negocjował wiele kontraktów, wiele umów, wiele kredytów, mógł sam zaoferować, że w imieniu Unii Europejskiej, ponieważ no, to jest jeden z większych krajów Unii Europejskiej, łączy się do tego, by usiąść do stołu z tymi firmami produkującymi szczepionki, by wynegocjować najlepsze warunki.
Ale przepraszam, ja zacytowałem prezydenta Chorwacji, a nie Mateusza Morawieckiego.
Mateusz Morawiecki ma prawo jako szef jednego z największych państw Unii Europejskiej wnioskować o wszystko wtedy, kiedy należy, kiedy zostało wynegocjowane.
Ale to Komisja Europejska negocjowała i odpowiednia...
Unia Europejska zaakceptowała szczyt, Rada Europejska, więc szczyt europejski zaakceptował warunki zamówienia szczepionek. Polska tego nie kwestionowała. Jeżeli się pojawiły jakieś problemy, no to nie można krytykować Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, tylko trzeba zacząć rozmawiać z producentami, którzy nie wywiązali się z dostaw, tak samo jak nie wywiązał się handlarz bronią z respiratorów, jak nie załatwiono szczepionek. No tutaj, przepraszam, masek. No tutaj trzeba rozumieć, że sprawa dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej i ja proponuję raz jeszcze, niech Mateusz Morawiecki pokaże swoją zdolność biznesową i sam zaproponuje Ursuli von der Leyen wynegocjowanie i skuteczne wyegzekwowanie tych warunków.
I Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, bardzo proszę, minuta.
Więc poza dyskusją jest ta teza, o której pan redaktor mówił, że Komisja Europejska nie przyjęła jako priorytetu w negocjacjach z firmami farmaceutycznymi interesu społecznego, który jest ponad interesem ekonomicznym, a zajęła się negocjacjami, w których decydującą rolę miała cena, miały kwestie odpowiedzialności za komplikacje zdrowotne, kwestie odpowiedzialności ubezpieczeniowej i tak dalej, i tak dalej. Ugrzęzła w tych negocjacjach, co spowodowało, że Amerykanie kupili i podpisali umowę z Pfizerem 4 miesiące wcześniej niż Unia Europejska. I sprawa druga, co prawda, że mamy cenę 20% niższą niż płacą Amerykanie za szczepionkę, ale w tej sytuacji, gdy zagraża pandemia biologicznemu funkcjonowaniu naszego kontynentu, przechodzi się do porządku dziennego nad ceną i problemami, które wynikają z umów i kupuje się szczepionki dla całego kontynentu, dla blisko 500 milionów ludzi. Tutaj w tym rozumie, jak pan redaktor mówi, to oczywiście Komisja Europejska poszła drogą, którą znamy, dlaczego tak drogo, dlaczego tak tanio, dlaczego w tym terminie, a tutaj szło potem decyzję, trzeba podjąć decyzję dla ludzi i dla ich bezpieczeństwa, tego Komisja Europejska nie zrobiła i o to mamy prawo wszyscy mieć do niej pretensje, a nie do polskiego rządu, bo polski rząd zgodził się na to, żeby zakupy szczepionek były realizowane przez jeden z...
Panowie, musimy postawić kropkę. Kolejni goście czekają. W tej części rozmawialiśmy z Tadeuszem Jędrzejczakiem. Nowa Lewica, bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie, miłej soboty.
Oraz z Czesławem Fiedorowiczem, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
14 minut do 12, a na łączach telefonicznych są z nami Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Oraz dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego, pan Karol Zieleński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie dyrektorze, rozpocznijmy od tematu związanego z COVID-em. Mówi się już o trzeciej fali ilości zakażonych w naszym kraju. Ta trzecia fala do Polski dotarła. Jak wygląda sytuacja w naszym regionie aktualnie?
No aktualnie nasz region wygląda na tle kraju względnie dobrze, jeżeli dobrze pamiętam cyfrę. Dzisiaj 266 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, ale niestety w skali całego kraju to jest grubo ponad 8 tysięcy. Kolejny dzień z rzędu, także możemy w sposób uprawniony mówić o tym, że tak trzecia fala zwyżkowa do nas dotarła. Zresztą to potwierdza się to z tym, o czym minister zdrowia mówił jeszcze na jesieni, prognozując te modele, prognozy rozwoju epidemii zakładały wzrost zachorowań na przełomie lutego i marca i niestety to się potwierdza.
Słyszał pan być może przed chwilą naszą rozmowę i także o problemie dostępności szczepionek w Europie. Jakie są prognozy dotyczące szczepień Lubusza? Na jakim etapie jesteśmy w tym momencie? Co nas czeka w najbliższych miesiącach?
Znaczy na dzień dzisiejszy mamy zaszczepionych pierwszą dawką ponad 66 tysięcy osób, drugą dawką 22 tysiące. Mamy przygotowanych 201 punktów szczepień, w tym 5 punktów mobilnych, które będą dojeżdżały do tych pacjentów, którzy są obłożnie chorzy i nie mogą samodzielnie bądź przy pomocy samorządów, które realizują dowozy do szczepień, dostać się do takiego punktu. Jedyne, co nas ogranicza, to liczba szczepionek. Słyszałem wcześniejsze tutaj wystąpienie chociażby pana marszałka Jędrzejczaka, który teraz krytykuje rząd za to, że wspólnie z Unią Europejską dokonaliśmy zakupu tych szczepionek, kiedy jeszcze dwa miesiące wcześniej wszyscy wskazywali, że przedstawiciele obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości chcieliby z Unii wystąpić.
Jeśli dobrze słyszałem i zrozumiałem wypowiedź akurat Tadeusza Jędrzejczaka, to on tutaj wskazywał, że rząd porozumiał się z Unią Europejską i to wobec Unii można mieć i wobec Komisji jakieś zastrzeżenia. Tyle słowem komentarza.
Tak, oczywiście no taki był ten, natomiast wydźwięk można sobie tutaj rozszerzyć. Tak, zakup szczepionek dokonał się w ramach Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska zawarła tą umowę i ją nadzoruje, ale ostatnio też premier Mateusz Morawiecki wskazał, lekko zasugerował niezadowolenie z nadzoru nad wykonywaniem tej umowy ze strony Komisji Europejskiej i ta dostępność szczepionek to jest jedyne, co nas ogranicza. Jeżeli mielibyśmy ilości szczepionek takie, które zakładała umowa i pierwotny harmonogram, bylibyśmy dużo dalej, a system i poszczególne elementy Narodowego Programu Szczepień działają, są wydolne i poradziłyby sobie swobodnie ze zwiększoną liczbą dostępnego medykamentu.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. Jak ocenia pan w tej chwili kwestię dotyczącą realizacji Narodowego Programu Szczepień? To jest jakby jedno pytanie. Drugie, ono chyba również będzie wynikać z tej całej sytuacji, dotyczy obostrzeń, które są możliwe w najbliższym czasie, które mogą wrócić. Jaki jest punkt widzenia Konfederacji?
No, odpowiadając na pierwsze pytanie konkretnie. Ja wbrew pozorom nie przyłączę się do krytyki rządu w tym zakresie, gdyż uważam, że szczepienia są realizowane w taki sposób, na jaki pozwala ilość dostarczanych nam na rynek w tej chwili szczepionek i nie ma w tej mierze większych nieprawidłowości. One zawsze będą występowały, zawsze się będą zdarzały, to jest pewnego rodzaju normalność. Zastrzeżenie dla nas konfederatów dosyć istotne i ważne. My uważamy, że szczepienia powinny być całkowicie dobrowolne a szczepionki powinny być odpłatne. I wtedy byłoby generalnie, jakby to powiedzieć, przedpole wyczyszczone.
No dobrze, ale co z efektem, że tak powiem, społecznego, takiego zbiorowego uodpornienia, który jest wymagany do zakończenia pandemii?
Pana, już
wolny rynek, panu. Czy wolny rynek jest w stanie to rozwiązać?
Odpowiadam panu na te pytania pewnymi pytaniami. Niech pan sam sobie pomyśli. Jeżeli się zaszczepię, to czy restauracje, bary, szkoły, kluby, fitnessy zostaną ponownie otwarte? Rząd odpowiada na to pytanie nie. Czy jak się zaszczepię, to będę odporny na COVID? Pan to wie? Bo rząd tego nie wie. Nie wiemy dokładnie. Prawdopodobnie odpowiada rząd, prawda? Czy jeżeli się zaszczepię, to przynajmniej nie będę zarażać innych, tak? Rząd mówi nie. Szczepionka nie zatrzymuje transmisji, tak?
Ale chroni przed ciężkimi objawami. No to jest generalnie bitwa w tej wojnie idzie o to, żeby było jak najmniej osób, które trafią do szpitala, które będą ciężko przechodzić COVID, które w końcu mogą stracić życie.
Proszę pana, na prostym przykładzie. W Kalifornii ma pan pełen lockdown, na Florydzie ma pan normalność. Niech pan prześledzi ilość osób hospitalizowanych na 100 tysięcy mieszkańców i niech pan prześledzi na przykład ilość osób, które umarły w Szwecji i które umarły w Wielkiej Brytanii. Te wykresy mam przed sobą w tej chwili. One praktycznie niczym się nie różnią, a wręcz odwrotnie. W Kalifornii jest hospitalizowanych więcej osób niż na Florydzie, a w United Kingdom umarło więcej ludzi niż w Szwecji. Oczywiście w przeliczeniu per capita. Dlatego te należy patrzeć twardo na dane. Eksperci na to pytanie i na te zarzuty, które ja teraz postawiłem, odpowiadają, przecież wirus jest nieprzewidywalny. Proszę pana, wirus, przepraszam bardzo, jest przewidywalny niczym kibel dla hydraulika.
Bardzo
przepraszam za tak mocne słowa, no, ale ci wszyscy eksperci
panie dyrektorze,
ostatnio profesor pytanie, przepraszam, profesor Gwiazdowski wypowiedzieli się na ten temat.
Karol Zieleński, doradca, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Jak pan odniesie się do tych słów z jednej strony? I z drugiej pytanie, czy czekają nas obostrzenia, czy powrót do niektórych z nich?
Na chwilę obecną nie możemy powiedzieć, ale to nie jest wykluczane. Zresztą kiedy ministerstwo i rząd wprowadzał złagodzenie tych obostrzeń tutaj teraz w połowie lutego, zapowiedział, że jest to na tak jakby na próbę, tak, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Niestety no pierwsze obrazki, które dopłynęły do naszego oczu po rozluźnieniu tutaj branża hotelarska i otworzenie stoków narciarskich, których postulaty zostały zrealizowane, czyli to rząd wsłuchał się w potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców. No, reakcja społeczeństwa no, przerosła najśmielsze oczekiwania. Tutaj nie zachowano podstawowych zasad sanitarnych. Podstawy zwalczania epidemii są dość oczywiste i w tym kontekście epidemia może być przewidywalna. Wiemy, jak jej przeciwdziałać. Nie wiemy natomiast, jak będzie wirus mutował, jak się będzie rozwijał. To tym się zajmują naukowcy, a nie poszczególne rządy. Natomiast podstawą są szczepienia oraz zwiększenie liczby osób zaszczepionych. Czy szczepionka całkowicie wyklucza ryzyko zakażenia, zachorowania, przenoszenia wirusa, tego nie wiemy. Tym zajmują się naukowcy. Na razie jest wskazanie w tym Światowej Organizacji Zdrowia, że szczepienie jest jedyną metodą. Druga metoda, która zależy od każdego z nas, to jest zachowanie podstawowych zasad sanitarnych. Dystans, dezynfekcja, maseczki, korzystanie z aplikacji, wieszczenie pomieszczeń, w których przebywamy, unikanie dużych zgromadzeń. Nasza postawa może być o wiele bardziej efektywna niż wszystko to, co jest narzucane z góry. Musimy postawić w dalszym ciągu na samodyscyplinę.
No właśnie, tyle w temacie pandemii. Myślę, że będziemy przyglądać się danym, także tym danym, o których mówił pan mecenas Krzysztof Łopatowski. Będziemy je analizować, ale analiza jednym, a dobra praktyka drugim, czyli to 3 razy D. Szanowni Panowie, kwestia 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej była także podnoszona w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, także przy okazji spotkań, które miały miejsce w Warszawie. Proszę o taką konstatację i podsumowanie naszych międzynarodowych sojuszy i tego konkretnie, o którym mówi się, że ma istotne znaczenie dla budowania pozycji Polski w Europie, zarówno Europie Środkowo-Wschodniej, jak i jako no, tworzenie pewnego ośrodka w negocjacjach unijnych. Na ile odczuwacie i doceniacie znaczenie tego, że w ramach tej grupy, także grupy V4 już szerzej, Polska funkcjonuje? Krzysztof Łopatowski.
Ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem Grupy Wyszehradzkiej. Uważam, że to jest szansa dla Polski. To jest wartość pewnego rodzaju. Wielkimi osiągnięciami Grupy Wyszehradzkiej to wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski i oczywiście dla mnie, przepraszam, że tak powiem, niedopuszczenie do wielkiej fali imigracji na teren państw Europy Środkowej. No i oczywiście handel. Jesteśmy prekursorami w Grupie Wyszehradzkiej wolnego handlu. To dla nas, konfederatów, jest szczególnie cenne, gdyż my jesteśmy zwolennikami wolnego rynku, uczciwej konkurencji, wolnego handlu światowego i swobody podróży, do czego wcale nam nie jest potrzebna Unia Europejska. I Grupa Wyszehradzka jest ogromną szansą dla Polski, gdyż Polska jest jednak państwem no, dosyć mocnym. Gdyby nie odośrodkowe działania Czech, to ta grupa całkiem tutaj by porządnie na tym obszarze środkowej Europy funkcjonowała. Także ja jestem zwolennikiem i cieszę się, że takie przedsięwzięcie polityczne w Europie funkcjonuje.
Karol Zieleński.
Tu się zgadzam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Na uwagę zasługuje tu fakt, że premierzy czy przedstawiciele najwyższych władz wszystkich państw tak hucznie i tak mocno zamanifestowali tą rocznicę 30-lecia. Choć oczywiście wszyscy doskonale wiemy, orientując się mniej więcej w historii, że współpraca w obrębie tych państw, tych narodów trwa o wiele więcej. Liczymy to już w setkach lat. Ten głos, tutaj jak pan redaktor powiedział, że jest to szansa na silniejszy głos w Unii Europejskiej, zdecydowanie tak. Zresztą mamy historyczne przykłady, jeżeli chodzi tutaj o mechanizm alokacji imigrantów, to tutaj wspólne działanie grupy V4 doprowadziło do tego, że Polska może iść alternatywną ścieżką, bo tutaj problem migracji jest szerszy. Tutaj nie przyjmujemy postawy antyimigracyjnej, ale cały czas należy pamiętać, że tutaj głównym kierunkiem migracji do Polski jest kierunek wschodni. To stamtąd ludzie migrują do Polski. Nie Afrykańczycy, to dla nich nie jest Polska naturalnym kierunkiem. Czy też ostatnie bardzo wyraźne i silne działanie podczas negocjacji elementy. Kolejnym
musimy kończyć, panie dyrektorze.
Tak, chciałbym jeszcze podkreślić to, że jest to kolejny przykład na to, że Polska ma możliwości, ma zdolności i bardzo sprawnie buduje sojusze międzynarodowe, tak bliskie, jak i dalsze.
Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkich naszych dzisiejszych gości wypowiedzi w tej części mówili do państwa pan Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Oraz pan Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję, pozdrawiam.
Janusz Rzeczkowski, Polskie Radio Zachód. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.